siostro, przekleństwa. Zaczynamy bardzo serdecznie. Witam. Pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolica mądrości. Drodzy Państwo, kolejny raz w tym roku siódmy, w tym roku akademickim Państwa witam. Tym razem wielkanocnie, bo ciągle trwamy w radości Zmartwychwstania Pańskiego i podejmujemy temat, który kontynuujemy od jesieni ubiegłego roku kalendarzowego. Temat, który zatytułowaliśmy, który opatrzyliśmy tytułem Upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Czyli przypominam, jesteśmy tak jak ci Grecy, o których mowa w Ewangelii, którzy przybyli do Jezusa, a nie mogąc się do Niego bezpośrednio dostać, jak opowiada Ewangelia, zwrócili się do apostołów i powiadają do nich: chcemy zobaczyć Jezusa. I apostołowie im umożliwili to dojście, spotkanie z Jezusem. I można by powiedzieć, że Państwo też przybywają tutaj i ponawiacie tę samą prośbę. Chcemy zobaczyć Jezusa po to, abyśmy głębiej mogli Go poznać, lepiej do Niego przylgnąć. I czynimy to, robimy to przede wszystkim ze względu, i to jest paradoks, na samych siebie. Bo chcemy być lepszymi, bardziej wrażliwymi chrześcijanami, czyli wyznawcami Jezusa Chrystusa. I naszym pomocnikiem, naszą drogą do Jezusa w tej refleksji tegorocznej jest święty Paweł. A wraz ze świętym Pawłem ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa na długo przed nami, bo w samych początkach naszej wiary. Wracamy niejako do kościołów apostolskich i, proszę Państwa, moglibyśmy poruszać się po mapie starożytnego świata i moglibyśmy śledzić te poszczególne miejsca, oglądać te poszczególne miejsca, tak jak one zachowały się do dzisiaj, bo one wszystkie istnieją. Więc przypomnijmy sobie. Najpierw powiedzieliśmy, omawialiśmy temat, dlaczego warto zajmować się listami świętego Pawła i podaliśmy swoisty dekalog, 10 przyczyn, 10 powodów, dla których warto po prawie 2000 lat po te listy sięgać. Potem przyglądaliśmy się poszczególnym wspólnotom chrześcijańskim w różnych miejscach. Byliśmy więc najpierw w Tesalonice i powiedzieliśmy, że tam Paweł napisał pierwszy list, a kilka miesięcy później drugi list do Tesaloniczan i że to są ten pierwszy list, zwłaszcza to jest najstarsze pismo Nowego Testamentu. Drodzy Państwo, Saloniki istnieją. To do dzisiaj portowe, wielkie miasto nad Zatoką Saronską w Grecji Północnej, w krainie, która nosi nazwę Macedonia. Można tam pojechać, można tam siąść, można tam czytać listy świętego Pawła, a można to robić również tak, jak to robiliśmy u nas. Potem przenieśliśmy się do Galacji, to kraina w środkowej Turcji. Kraina, która rozciąga się od Ankary, to jest dzisiaj stolica Turcji, bardziej na zachód, w kierunku Efezu. I mówiliśmy, że o ile w Salonikach, takim problemem była sprawa zmartwychwstania, życia wiecznego, losu człowieka po śmierci, a więc sprawa eschatologii, o tyle w Galacji, gdzie Paweł wcześniej działał, był inny problem. Mianowicie pojawiła się pokusa judaizacji chrześcijaństwa, czyli niejako pokusa powrotu na pozycję Starego Testamentu. Moglibyśmy to streścić krótko tak. że chciano tam sprowadzić Jezusa w ramy jednego z wielkich bohaterów wiary Starego Testamentu. Powiedzieć, Jezus był kimś wielkim, ale kimś takim jak Abraham, jak Mojżesz, jak Jozue, jak Dawid, jak Salomon, jak Izajasz, jak Jeremiasz, jak tyle innych postaci, o których mowa w Starym Testamencie. Czym by to groziło? Groziłoby to utratą absolutnej nowości osoby Jezusa Chrystusa, tego, kim On naprawdę jest. I oczywiście chrześcijaństwo w takim ujęciu byłoby po prostu jeszcze jednym stronnictwem żydowskim, jeszcze jakąś jednym odłamem judaizmu. Potem przenieśliśmy się do Koryntu. Powiedzieliśmy, Korynt leży na terenie Grecji, też do dzisiaj zachowały się ruiny Koryntu. I powiedzieliśmy, że tam pojawiły się trudności nowe i wyzwania nowe. Mianowicie Paweł głosił Ewangelię już nie Żydom, ale poganom. Oni przyjęli chrzest i stanęli wobec sprawy nawrotu do pogańskiego stylu życia. Myślę, że doskonale to znamy, bo to jest w gruncie rzeczy wyzwanie i w naszych czasach, że ludzie odchodzą od Boga, wierni odchodzą od Chrystusa, nie z powodów doktrynalnych, nie z powodu zwątpienia w wierze, ale z powodu niewłaściwego sposobu życia. Jeżeli ktoś żyje tak, żeby lepiej dla niego, żeby Boga nie było, to oczywiście stara się, żeby dla tego Boga za wiele miejsca w jego życiu nie było. Coś podobnego wydarzyło się w Koryncie, ale była tam również, obok tych rozmaitych pokus, które tam się pojawiały, była tam również wola trwania przy chrześcijaństwie. I pamiętamy jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu, mianowicie hymn o miłości, został napisany i wygłoszony właśnie w Koryncie. Podobnie jak w Koryncie Paweł wyjaśnił, czym jest istota, fundament wiary chrześcijańskiej. Odpowiedział, fundamentem wiary chrześcijańskiej jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I napisał Koryntianom wyraźnie, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara i aż do tej pory trwamy w swoich grzechach. Z Koryntu przenieśliśmy się do Rzymu. To o tyle był wyjątkowy list, że Paweł go napisał do wspólnoty, w której przedtem nigdy nie był. I wykłada Paweł w liście do Rzymian same zasady wiary chrześcijańskiej. List do Rzymian, gdy go czytamy bez przygotowania, wydaje nam się trudny. Ale drodzy Państwo, bez listu do Rzymian tak naprawdę nie mogłoby być takiej prawdziwej, pogłębionej wiary i teologii chrześcijańskiej. I wreszcie półtora miesiąca temu przenieśliśmy się do Efezu, raz jeszcze na teren dzisiejszej Turcji. I zobaczyliśmy, jak Paweł Ewangelię Jezusa, głoszoną w języku prostym, można by powiedzieć wiejskim, galilejskim, nad jeziorem galilejskim, jak Paweł tę Ewangelię i wiarę Jezusa przeniósł do wielkiego miasta. Jak przełożył wiarę na język teologii. Ileż to razy już mówiliśmy, proszę Państwa, że każdy z nas wierzy. Dzieci małe wierzą, młodzież wierzy, osoby starsze wierzą. Prości ludzie mają wiarę w Chrystusa, uczeni ludzie wyznają Chrystusa. Ale każdy z nas ma swoją wiarę i swój wizerunek Chrystusa. A co nas łączy? Łączy nas pragnienie zrozumienia swojej wiary. I właśnie teologia to jest próba zrozumienia wiary, ujęcia jej, tej wiary w Jezusa Chrystusa w pewne pojęcia, w pewne koncepcje, po to, abyśmy aby nasz obraz wiary był spójny, żeby nie było tak, że każdy wierzy po swojemu, każdy wierzy inaczej, a więc każdy również wierzy w kogoś innego. Paweł stworzył podwaliny pod chrześcijańską teologię. A dzisiaj posuwamy się dalej. Przenosimy się do Filipii. Będziemy starali się zrobić wprowadzenie do listu do Filipian, a właściwie zobaczyć również, jak ci pierwsi chrześcijanie w Filipii otwierali się na Ewangelię i zobaczyć odmienny niż do tej pory rodzaj Pawłowej pedagogii, Pawłowych więzi ze wspólnotą chrześcijańską. Ja muszę Państwu powiedzieć, że gdy omawiamy te rozmaite listy, mówimy o tych rozmaitych miejscach, to patrzę na Państwa, ale te rozmaite miejsca stają mi przed oczami, dlatego że w niektórych z nich wiele razy miałem szczęście być, w innych trochę mniej, ale też co najmniej kilka razy. Wobec tego, kiedy wypowiadam jakąś nazwę, to od razu mogę sobie to miejsce wyobrazić. Ale powiem Państwu coś takiego bardzo osobistego. Gdybym miał robić taką listę 5 miejsc, które najbardziej mnie poruszają, to na liście tych pierwszych 5 miejsc na pewno byłoby Filipii. Otóż dotarłem tam jeszcze w czasach swoich studiów biblijnych w Rzymie i było to miejsce znajduje się w Grecji, w północnej Grecji, na wschód od Tesalonik, mniej więcej 200 km od Tesalonik. Dotarłem tam i po raz pierwszy w życiu przeżyłem coś absolutnie niezwykłego. A ta niezwykłość wydaje się zwyczajna. Na czym ona polegała? Otóż mając w ręku Pismo Święte, Nowy Testament, łatwo można było znaleźć samo Filipii, a potem dotarłszy tam na ruiny, do ruin tego miasta, czytam o okolicznościach pobytu Pawła, który tam przybył z 2 swoimi towarzyszami podróży, drugiej wyprawy misyjnej. Przybył właśnie po raz pierwszy, wylądował, pojawił się na terenie Europy. To było pierwsze jego miejsce właśnie pobytu w Europie. I czytam w Dziejach Apostolskich, chciałbym ten fragment króciutko i Państwu przeczytać i proszę posłuchać. Odbiwszy od lądu w Troadzie, czytamy w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu. Samotraka to jest wyspa na Morzu Egejskim, bardzo ją dobrze widać od strony Turcji, albo widać ją z samolotu, jak się leci do Ziemi Świętej, a później następnego dnia do Neapolu. Neapol to nazwa miasta w Grecji. Ona, Neapol znaczy po polsku Neapolis, nowe miasto. Takich miast, które nosiły nazwę Neapol, było w starożytności bardzo dużo. Neapolis. Nam się kojarzy Neapol z tym we Włoszech, ale Neapol był i na terenie Włoch, i na terenie Grecji, i na terenie Azji, nawet na terenie Palestyny był Neapol, który jak przyszli Arabowie, to w wymowie zrobili z Neapolu Nablus. I do dzisiaj mogą Państwo słyszeć nazwę Nablus. Tu chodzi o Neapol, który w naszych czasach nazywa się Kabarla. Otóż to miasto można sobie łatwo znaleźć w atlasie albo w internecie. A dlaczego Kabarla? Taką nazwę nadali Turcy, ponieważ w tym miejscu, odpoczynając od średniowiecza, handlowano końmi. A koń, po włosku cavallo, Włosi się tym zajmowali, no stało więc Kabarla. Więc przybyliśmy do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, która jest rzymską kolonią. I teraz, w tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat. I to jest to, co może Państwu wydawać się banalne, a co mnie bardzo poruszyło. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. Ja też, będąc tam po raz pierwszy w życiu, oglądałem najpierw ruiny starego Filipii, następnie znalazłem bramę, która prowadziła do miasta od strony północnej i myślę sobie, gdzieś musi tutaj być również rzeka. Po polsku mamy tutaj słowo rzeka, ale lepiej byłoby rzeczka albo strumyk. I rzeczywiście 150-200 metrów dalej po lewej stronie płynie, tak jak 2000 lat temu płynie rzeka. Ponieważ ma taki spadek dość duży, to słychać, jak ona szumi, dookoła jest mnóstwo zieleni. I proszę Państwa, ja sobie uświadomiłem. I dlatego zawsze to Filipi, list do Filipian wywołuje we mnie takie ogromne wrażenie. Ja sobie uświadomiłem, że oto poruszamy się w świecie, który wciąż istnieje. Że mając w ręku Dzieje Apostolskie, a wcześniej Ewangelię w Ziemi Świętej, że możemy te miejsca, do tych miejsc chodzić, możemy je zobaczyć, możemy je odnaleźć, możemy je rozpoznać. Dlatego jeżeli istniała jakaś możliwość, żeby do Filipii dotrzeć, to zawsze tam nad tą rzeką przypominały się te pierwsze wrażenia i to niezwykłe, absolutnie niezwykłe miejsce. Otóż dlaczego list do Filipian jest wyjątkowy? Dlatego, drodzy Państwo, że on jest bardzo serdeczny, bardzo ciepły. Paweł nie był człowiekiem, jak się wydaje, zbyt emocjonalnym. Otóż miał do wszystkiego raczej taki stosunek, nazwijmy to, wyważony, by nie powiedzieć chłodny. Ale z Filipianami, mieszkańcami Filipii, chrześcijanami, których on pozyskał dla wiary, było zupełnie inaczej. Mianowicie w kontakcie z nimi jest bardzo serdeczny i pisze on jeszcze po polsku w tłumaczeniu, to tak mocno tego nie widać. Natomiast jak się po grecku czyta, to samo to słownictwo, którego Paweł używa, jest takie ciepłe, życzliwe, pełne emocji, pełne przywiązania, pełne wdzięczności. Gdy się ten list czyta w oryginale, to się czuje, że jest to list napisany sercem. Otóż, gdy Paweł pisze ten list, to już są ostatnie lata jego życia. Ja Państwu wspominałem kilkakrotnie, że możemy sobie wtedy wyobrażać Pawła jako staruszka, ale tak nie było. Otóż, gdy Paweł pisze ten list, to ma około 50 lat. Może 51. 50 lat starożytności, no to było mimo wszystko trochę co innego niż w naszych czasach. Ale był wciąż człowiekiem w dojrzałym wieku. Problem tylko polegał na tym, że znajduje się w więzieniu. Gdy Państwo będą czytać rozmaite komentarze do listu do Filipian, to tam komentatorzy się sprzeczają, gdzie to więzienie było. Jedni mówią, że dopiero w Rzymie, czyli pod sam koniec życia, kiedy Paweł został przewieziony do Rzymu i z Rzymu pisze do Filipian. Drudzy mówią, że to było podczas trzeciej podróży misyjnej, gdy Paweł przebywał w Efezie przez 3 lata i tam miałby być uwięziony. Moim skromnym zdaniem dokładna taka analiza tego listu, a nade wszystko dokładna analiza biografii Pawła, świętego Pawła Apostoła, świadczy, że ten list został napisany w Cezarei Nadmorskiej, gdzie Paweł przebywał 2 lata, mniej więcej rok 56-58, gdzie przebywał 2 lata, pojmany w Jerozolimie, z Jerozolimy przeprowadzony do Cezarei Nadmorskiej i tam 2 lata czeka w areszcie domowym, chociaż był to ciężki areszt, czeka na ostateczny swój los i dopiero stamtąd został przewieziony statkiem do Rzymu po drodze z przygodami licznymi, wśród których na pierwszy plan wysuwa się jego obecność na Krecie, a później zwłaszcza jego obecność na Malcie. Więc w moim przekonaniu właśnie w ciągu tych dwóch lat, lata 56-58, gdy Paweł przebywa w Cezarei, powstał również i ten list. Co na to wskazuje? Przede wszystkim możliwość kontaktu z Filipi. Dlatego, że dla nas, mieszkających tutaj w środku Polski, w środku lądu, morze wydaje się być czymś codziennym. Natomiast dla tych, którzy mieszkają nad morzem, morze jest tym, co łączy. Otóż Morze Śródziemne łączyło starożytny świat. Konsekwentnie podróżowano w starożytnym świecie przede wszystkim właśnie morzem, albo wzdłuż wybrzeży, albo nawet wypuszczając się na Morze Śródziemne. Stąd między Macedonią, Grecją, a Palestyną, podobnie jak między Rzymem a Palestyną, czy Rzymem i Azją Mniejszą, tam bez przerwy był handel, była wymiana, ludzie wpływali, odprawiali również, sprawowali pielgrzymki, pielgrzymowali do rozmaitych pogańskich sanktuariów, a więc ruch na morzu był przeogromny. Paweł utrzymywał kontakty z Filipianami, którzy mieli to do siebie, że gdy kończył swoją trzecią podróż misyjną i udawał się do Jerozolimy, to oni wsparli go zupełnie spontanicznie, wsparli go zbiórką, którą uczynili na jego rzecz. To znaczy wsparli go jakimiś funduszami. Pawła to bardzo poruszyło, bo z jednej strony zbierali fundusze na Jerozolimę, na kościół w Jerozolimie, ale jednocześnie i Pawłowi dali coś od siebie. Okazało się to zbawienne, bo gdy został aresztowany, to proszę pamiętać, że w starożytności, inaczej niż dzisiaj, więzień musiał albo wykarmić się sam, czyli mieć jakieś fundusze, za które kupował chleb, wodę i to, co mu potrzebne było do przetrwania, albo musiał pracować. Nie było czegoś takiego jak w naszych czasach, że pójście do więzienia oznaczało również możliwość utrzymania, być może skąpego, ale to utrzymanie jest. W starożytności tego nie było. Dlatego Pawłowi przydały się bardzo te fundusze, przydały się bardzo te środki. Mało tego, gdy Filipianie, ci mieszkańcy Filipii dowiedzieli się, że Paweł przebywa w więzieniu, że został pojmany, aresztowany i pozbawiony wolności, to ponowili swoją składkę. I przez jednego ze członków wspólnoty chrześcijańskiej przysłali mu nowe fundusze. I Paweł, zaskoczony tą ich dobrocią, odbiera te właśnie fundusze i daje powracającemu wysłannikowi, daje list. Ten właśnie list do Filipian. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednego ciekawego motywu. Mianowicie, skąd ta wspaniałomyślność, ta dobroć u Filipian? Otóż przede wszystkim dlatego, że trzon wspólnoty we Filipii, tej wspólnoty chrześcijańskiej, stanowiły kobiety. Pierwszą nawróconą w Filipii była kobieta imieniem Lidia oraz inne kobiety, które Paweł spotkał w szabat. Zwróćmy uwagę, kiedyś na to wskazywaliśmy raz i drugi. Dopóki Paweł głosi swoją Ewangelię, Ewangelię Chrystusa na terenie Syrii, nawet Azji Mniejszej, to cały czas Ewangelia to jest męska rzecz. Ale gdy przeprawił się do Filipii, to drogę do ewangelizacji Europy otworzyły kobiety. I właśnie ten specyficznie kobiecy charakter tej wspólnoty chrześcijańskiej nadaje również kształt kontaktom Pawła z Filipianami. I proszę posłuchać sam początek. Najpierw następuje adres, przy czym w tym adresie tym, można powiedzieć, dzisiejszym językiem, takim skierowaniu tego pisma pod konkretny adres, mamy pierwszy raz w ogóle w historii, a więc i w Nowym Testamencie, mamy takie sformułowanie: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie, chrześcijanie są nazywani święci, w sensie inni niż pozostali ludzie, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Po raz pierwszy pojawiają się greckie słowa episkopon, episkopos w liczbie pojedynczej, biskup, i diakonos, diakon. Okazuje się, że kilka lat po pobycie Pawła w Filipii, tamtejszy kościół, tamtejsza wspólnota chrześcijańska ma strukturę hierarchiczną, którą znamy, która istnieje do dzisiaj. Biskupi, diakoni. Oczywiście chcielibyśmy wiedzieć znacznie więcej, na czym polegała rola biskupów i diakonów. Ale proszę zauważyć, że są to dwa stopnie kapłaństwa, które istnieją do dnia dzisiejszego, aczkolwiek istnieje również stopień trzeci, pośredni między tymi dwoma, właśnie kapłani. A więc biskupi, kapłani, diakoni. Taka jest struktura tych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za kształtowanie życia danej wspólnoty. I dalej Paweł zwraca się do nich słowami, które znamy: łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I na tym się kończy krótki adres, a teraz następują niezwykle serdeczne słowa. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Pierwsze słowa, które Paweł kieruje do Filipian, to jest podziękowanie. Podziękowanie za ich udział, udział tamtejszych chrześcijan w dawaniu świadectwa Ewangelii. Od pierwszego momentu, kiedy tam przybył, aż do dnia dzisiejszego. I potem następuje zdanie, które do dnia dzisiejszego towarzyszy udzielaniu święceń. Paweł napisał tak: mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Początek został zrobiony, ale postęp w tym, co dobre, postęp w wierze, jest nie tylko dziełem ludzkim, ale jest również dziełem Bożym, owocem współpracy z łaską Bożą. Drodzy Państwo, warto się nad tym na chwilę zastanowić. Czasami boimy się, lękamy się, gdy mamy jakieś trudności czy wątpliwości w wierze. Być może nieraz przychodzą one i sprawiają dużo takiego wewnętrznego, duchowego niepokoju. Otóż zastanawiać się nad swoją wiarą, myśleć o tej wierze, starać się ją poznać, wszystko to jest nie tylko normalne, ale to jest konieczne. Ale pamiętać musimy, że zawsze wiara jest również łaską. A więc mamy ten skarb, to też obraz świętego Pawła, w glinianych naczyniach. Tym glinianym naczyniem jesteśmy my. W środku złożony jest skarb wiary. To gliniane naczynie może nie wygląda specjalnie atrakcyjnie. Łatwo można też je rozbić, ale kryje w sobie skarb. O ten skarb trzeba dbać. Zatem jedna z powinności chrześcijanina to jest również modlitwa o to, byśmy postępowali w wierze, bo może się okazać, zwłaszcza wtedy modlimy się o to, gdy jesteśmy w dobrej, pomyślnej sytuacji, bo może się okazać, że wiara, wzrost w wierze, pewność w wierze któregoś dnia będzie nam bardzo potrzebna. Że oto któregoś dnia stajemy wobec jakiegoś wyzwania, zwłaszcza to jest wyzwanie związane z cierpieniem, z chorobą, z perspektywą śmierci, z utratą kogoś bliskiego, z jakimś nieszczęściem, które nas dotyka. I właśnie wtedy musimy na to być odpowiednio przygotowani, przygotowani wcześniej. Bo gdy tego brakuje, może się okazać, że ta próba jest ponad nasze siły. I tu dochodzimy do czegoś również ważnego. Mianowicie, Państwo pomyślą. Oto kilka lat temu Paweł pozyskał dla wiary, pozyskał kilkadziesiąt, może kilkaset osób. W mieście pogańskim, jakim było Filipi, a było to miasto, które moglibyśmy porównać do dzisiejszych miast, w których stacjonują żołnierze, takich, w których jest jednostka wojskowa, dlatego że Filipi, Rzymianie, osadzali emerytowanych legionistów, a więc było to miasto żołnierzy, miasto w dużym stopniu wojskowe. Jest tam więc wspólnota chrześcijańska, grupka chrześcijan, a Paweł pisze do nich i jest w więzieniu, jest uwięziony. Właściwie co to za sytuacja uczyć się czegoś od kogoś, kto jest uwięziony? Czy to nie jest tak, nie przychodzi do głowy tym pierwszym chrześcijanom, którzy z pogaństwa nawrócili się na wiarę w Jezusa Chrystusa, a może ta wiara chrześcijańska to jest wiara słaba i ludzi słabych? Może wcale nie jest prawdziwa? Przecież takim spoiwem religii pogańskiej było to, że ich wyznawcom powinno powodzić się dobrze. A tu Chrystus ukrzyżowany, Paweł w więzieniu. Co może być w tym atrakcyjnego? I w tym niezwykłym liście Paweł będzie dobrze, jeżeli Państwo przeczytają to w rozdziale pierwszym, na spokojnie, sobie w domu. Paweł tłumaczy, wyjaśnia paradoks swojego położenia. Mianowicie tłumaczy tym adresatom listu Filipianom, że jego sytuacja, jego położenie to nie jest przegrana, to nie jest klęska, to nie jest dla niego przyczyna nieszczęścia, ale przeciwnie, że właśnie w tym położeniu widać zwycięstwo Ewangelii. Zanim przeczytamy krótko ten fragment, to niech Państwo spróbują sobie wyobrazić. Przełóżmy to na nasz konkretny język. Mianowicie, wyznajemy Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami, pracujemy nad sobą. I oto któregoś dnia, a trzeba mówić, że statystycznie ktoś z nas tego doświadczy, oto któregoś dnia pojawia się fatalna diagnoza. Okazuje się, że jesteśmy chorzy. I jest to ta choroba, o której ludzie nawet głośno nie chcą wymawiać jej nazwy. I gdy dzielimy się tą wiadomością z innymi, inni zaczynają się nad nami użalać. Inni zaczynają nas pocieszać. A oto człowiek wiary, taki jak Pawłowa, powiada, ale ja nie potrzebuję pocieszenia. Ale ja nie potrzebuję użalania się nade mną. Jestem wdzięczny za wasze serce, ale tak naprawdę to położenie nie jest dla mnie nieszczęściem. Czy to nie byłby heroizm wiary? To jest jedno. A czy mogą sobie Państwo wyobrazić tych, którzy tego słuchają i patrzą na takiego człowieka? Takim właśnie bohaterem wiary w najtrudniejszym położeniu był Paweł. Posłuchajmy. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Został aresztowany, omal nie stracił życia, przewieziony do więzienia i mówi, że to jest korzyść Ewangelii. On sam jest w ciężkim położeniu, ale staje się zarazem, że uprzedzimy to, o czym dalej będzie mowa, staje się dopiero w tym trudnym położeniu wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Mówi tak. Takiż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. Otóż Pawła pilnują rzymscy żołnierze, tak zwani pretorianie. I Paweł wykorzystuje swoją obecność w więzieniu jako sposobność do zapoznania pretorian, tych, którzy go strzegli, którzy go pilnowali, z Ewangelią. I okazuje się, że oni wyrażają wobec Ewangelii zainteresowanie. Proszę zauważyć, że w tym najtrudniejszym położeniu Paweł nie myśli o sobie, tylko myśli o ewangelizacji, myśli o wierności Chrystusowi. Ja Państwu powiem, jeżeli to, co teraz rozważamy, jeżeli ta nasza refleksja nad listem do Filipian miałaby kiedyś zaowocować podobną postawę w życiu choćby jednej czy jednego spośród nas, to już warto było ten wysiłek refleksji podjąć. Bo w gruncie rzeczy to jest właśnie samo sedno Ewangelii. Nie tylko jej wyznawanie w dobrych czasach, ale jej świadectwo wtedy, gdy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. I czytamy tak. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Paweł ze swoim heroizmem wyznawania Chrystusa w tej sytuacji uwięzienia staje się wzorem dla innych. Wyzwala odwagę. Proszę Państwa, czy nie tego brakuje współczesnym chrześcijanom? Czy nie jest tak, że ze swoją wiarą ukrywamy się, nie mamy pewności, żeby ją odważnie wyznawać? Zapewne wiedzą Państwo, albo słyszeli Państwo, że w kontekście Wielkiego Tygodnia jedna z naszych znanych postaci, aktorek, uczestniczek życia publicznego, publicznie wyznała swoją wiarę w Chrystusa i w krzyż. Publicznie powiedziała, czym dla niej jest Wielki Piątek, jak dla niej jest ważny i pokazała, że nosi krzyżyk. Zalała ją, jak to się dzisiaj mówi, fala hejtu. I to w odpowiedzi na tę nienawiść, na tę wrogość, na ten sprzeciw ujawnili się też inni. Mówią, nie, właśnie w tej sytuacji chcemy, możemy i powinniśmy być sobą. I Paweł też cieszy się, że jego odwaga zachęciła innych do mężnego wyznawania wiary w Chrystusa. I przeczytajmy jeszcze dalej, kawałek dalej. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Życie i śmierć to są dwie strony tej samej egzystencji, naszej ludzkiej egzystencji. Każdy, kto się urodził, więcej, każdy, kto został poczęty w łonie matki, musi umrzeć. Problem jest tylko kiedy. Otóż nasze życie, można by powiedzieć, ma dwa kalendarze. Jeden to ten, którym liczymy od początku, od narodzin, a w Chinach od poczęcia, 9 miesięcy do tyłu jeszcze cofają, a drugi to ten, który jest przed nami. Jak kiedyś w jednostkach wojskowych żołnierze kupowali sobie taki długi centymetr krawiecki, on miał 150 centymetrów. 150 centymetrów to było 150 dni. Gdy służba wojskowa zbliżała się do końca, właśnie już miała te perspektywy 5 miesięcy, to codziennie byli nożyczki i obcinali po centymetrze. Ale dla nich była to perspektywa wyjścia z wojska. Można powiedzieć, dzięki Bogu, my nie znamy daty czasu swojej śmierci. Tym niemniej, coś podobnego dzieje się w życiu każdej, każdego z nas. Wielu z nas śmierć napawa lękiem. Nie chcemy o niej mówić. A proszę popatrzeć, jak Paweł do tego podchodzi. I proszę popatrzeć, że powinniśmy się tego podejścia cierpliwie uczyć. Mianowicie, niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. I dodaję teraz, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli ktoś tak postrzega życie, no to oczywiście przeżywa je dużo głębiej, dużo pełniej i dużo radośniej niż całe jego otoczenie. I dodaje Paweł, jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Czyli dopóki żyję, pracuję. Co mam wybrać? Co mam wybrać? Życie czy śmierć? Paweł mówi, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać w ciele, bo to dla was bardziej konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Zastanawia się nad sensem swojego życia. Myślę, że warto od czasu do czasu, zwłaszcza gdy jesteśmy dorośli, a potem wchodzimy już w taki bardzo dorosły czas, warto od czasu do czasu znaleźć czas wyłącznie dla siebie, w tym znaczeniu także i dla Pana Boga, i zastanowić się nad sobą, nad sensem tego, nad znaczeniem tego, co robimy. I nie traktować przyszłości, również tej przyszłości eschatologicznej, jako czegoś, co nas przeraża, jako czegoś, co nas napawa lękiem. Ale miarą naszej wiary jest zaufanie do Chrystusa w tym, co dotyczy naszego ostatecznego losu. Dalej, Paweł zachęca do wierności, jedności i pokory. Mówi do nich tak, jak mówi się do najbliższych, albo jak mówi się do dzieci i do młodzieży. Mówi tak, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. A więc ta prośba, sprawujcie się w sposób godny Ewangelii. W gruncie rzeczy tę prośbę, to zalecenie trzeba powtarzać w każdym czasie, bo przypominamy sobie słowa, które kilkadziesiąt lat temu powiedział Gandhi, Mahatma Gandhi. On był zainteresowany chrześcijaństwem, znał wiarę chrześcijańską, miał dla niej duży respekt. I zapytano go pod koniec jego życia, właściwie dlaczego mówiąc tak dobrze o chrześcijaństwie, dlaczego nie staje się chrześcijaninem? A on odpowiedział, chrześcijaństwo mi się podoba, ale chrześcijanie mniej. Oto właśnie ten dylemat, to napięcie, ta biegunowość zawsze istnieje. Gdybyśmy jako chrześcijanie umieli być bardziej wiarygodnymi świadkami chrześcijaństwa, to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast bolączką współczesnego chrześcijaństwa jest to, że nie żyjąc po chrześcijańsku, albo część z nas pada łupem rozmaitych innych ideologii, albo w ogóle obojętnieje. I największym problemem dzisiaj nie jest niewiara, tylko jest obojętność. Bo obojętność zabija. A zwłaszcza w tym, co dotyczy spraw najważniejszych. I dochodzimy do najważniejszego miejsca tego listu. Bo to, co następuje później, to są konkretne pouczenia, rady, wskazówki. Natomiast samo sedno listu do Efezjan to jest hymn, którego za chwilę wysłuchamy. Ale ten hymn został poprzedzony następującą zachętą. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia co ja, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Paweł zachęca do wzajemnej miłości. Ale wyjaśnia, że imieniem miłości jest pokora. I zachęca do pokory. Otóż w świecie obowiązuje zupełnie inna logika. To jest logika władzy, przemocy, podstępu, zysku, korzyści, znaczenia. Natomiast w wierze chrześcijańskiej pokora. Fryderyk Nietzsche zarzucał chrześcijaństwu, że ucząc pokory, zalecając pokorę, że zaleca słabość, że specyfiką chrześcijaństwa jest słabość. To samo zalecał chrześcijaństwu, zarzucał chrześcijaństwu Adolf Hitler, promując ludzi silnych i takich, którzy umieją dbać o swoje. A w liście do Filipian mamy pokorę. I właśnie w tym miejscu, w którym Paweł zaleca pokorę, następuje bardzo piękny fragment. Następuje hymn. Proszę Państwa, hymny mają to do siebie, to jest specjalny taki gatunek, że są bardzo podniosłe, że są wzniosłe, że są mówione językiem takim odświętnym, można by powiedzieć podniosłym tonem. Mamy na przykład hymn podczas mszy świętej Chwała na wysokości Bogu. I pamiętają Państwo parę dni temu, kilkanaście dni temu, Wielką Sobotę, kiedy po milczeniu Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty podczas liturgii są czytania, jest półmrok, jest ciemno, jest cisza i w pewnym momencie chwała na wysokości Bogu i dzwony, i dzwonki i robi się, podniosła atmosfera. Coś podobnego mamy tu. Gdybyśmy znali język grecki, moglibyśmy ten hymn przeżyć jeszcze głębiej. Ale posłuchajmy go w naszym ojczystym języku. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Otóż jako wzór do naśladowania zostaje dany sam Jezus Chrystus. I Paweł wskazuje na trzy aspekty. Przypatrzmy się im. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Otóż tu Paweł podkreśla, uwypukla preegzystencję Jezusa Chrystusa. Co znaczy preegzystencja? To znaczy podkreśla, że Jezus istniał przed założeniem świata, przed stworzeniem świata. Istniał w postaci Bożej. Jezus jest Bogiem. To bardzo mocne wyznanie wiary, które nie sprowadza Jezusa do wielkich bohaterów wiary ludzkości, ale ukazuje Jego boską tożsamość, preegzystencja Syna Bożego. Istniał wraz z Ojcem. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Mamy tutaj drugi aspekt. Syn Boży, istniejący odwiecznie wraz z Ojcem, dobrowolnie się uniżył. Wcielenie Syna Bożego, czyli to, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, będzie odtąd nazywany w języku teologicznym, greckim, Grecy do dzisiaj tak to mówią, a to słowo również spotykane jest w języku polskim, to uniżenie się Syna Bożego nosi nazwę kenoza, czyli uniżenie się, pokora. Bóg, który stał się pokorny, stał się jednym z nas. Państwo pamiętają nasze kolędy? Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosy obnażony. Ogień krzeknie, moc truchleje. Kontrast. Cały czas kontrast. Bóg, którego świat nie jest w stanie ogarnąć, staje się dzieckiem. I głosem Boga w świecie, tym pierwszym głosem Boga, staje się płacz niemowlęcia w Betlejem. Uniżenie Boga. I dalej. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nie tylko Bóg stał się człowiekiem. Nie tylko to uniżenie, ale jeszcze jedna z najokrutniejszych odmian śmierci, którą w starożytności, a i później, było krzyżowanie. Ukrzyżowany Bóg. Tutaj nasz wzrok zatrzymuje się na Kalwarii, na Golgocie. A więc preegzystencja Chrystusa, dobrowolne uniżenie się Syna Bożego i następuje moment trzeci. Dlatego też Bóg nad wszystko go wywyższył i darował mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A więc trzeci moment to odpowiedź Ojca, odpowiedź Boga na uniżenie się Syna. Wywyższenie Syna. W czym? zmartwychwstania i w Jego w niebo wstąpienie. Wyznajemy w wierze, w credo, siedzi po prawicy Ojca. W ten sposób Paweł w tym hymnie zawarł najważniejsze prawdy wiary naszej, ale wypowiedziane już niezwykle wzniosłym językiem, w którym znajduje wyraz wyznania tej wiary. Ci, którzy zajmują się interpretacją Biblii, zadają takie pytanie. Czy Paweł jest autorem tego hymnu? Czy Paweł go przejął już gotowy i włączył do swojego listu? Otóż dużo bardziej prawdopodobne jest to drugie, że Paweł przejmuje gotowe wyznanie wiary, używane bardzo wcześnie w Kościele jako hymn liturgiczny, jako podniosłe wyznanie wiary. Benedykt XVI, gdy miał katechezy na temat świętego Pawła, to w październiku 2008 roku powiedział tak, nawiązując do tego, że Paweł przejął gotowy hymn. Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ oznacza, że przed świętym Pawłem Żydzi wierzący w Chrystusa uznawali boskość Jezusa. Inaczej mówiąc, wiara w bóstwo Jezusa nie jest wymysłem helenistycznym, który zrodził się wiele lat po ziemskim życiu Jezusa ideą, która przypisywałaby mu boskość, zapominając o jego człowieczeństwie. W rzeczywistości widzimy, że we wczesnym judeo-chrześcijaństwie istniała wiara w bóstwo Jezusa. Co więcej, możemy powiedzieć, że sami apostołowie w doniosłych chwilach życia ich mistrza zrozumieli, że jest on Synem Bożym, jak wyznał Piotr Cezarei Filipowej, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To bardzo ważne słowa papieża Benedykta, bo one mocno podkreślają, że wiara w Jezusa jako prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga towarzyszyła wspólnocie Jego wyznawców od samego początku i że była wyznawana w środowisku żydowskim. Oczywiście można tutaj rozpoznać reminiscencję zarzutu, który dzisiaj się pojawia. Czasami mogą Państwo go słyszeć, że chrześcijaństwo jest nie do przyjęcia dla Żydów, dlatego że oni wyznają wiarę w jedynego Boga. Tak, my też wyznajemy wiarę w jedynego Boga, ale mamy głębsze, pełniejsze pojęcie o Bogu. Można by powiedzieć o wewnętrznym życiu Boga, bo wyznajemy, że Bóg jest jedyny, ale istnieje jako Ojciec i Syn i Duch Święty. I że spoiwem osób Bożych jest miłość. Do tego stopnia, że Bóg jest miłością przez duże M. I więc ta wiara w Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, ona jest cechą wyróżniającą chrześcijan od samego początku. Paweł mocno kładzie na to nacisk. Rozdział później, już drugi, rozdział trzeci, one są dużo łatwiejsze. Przede wszystkim, bo już powoli nasz czas się kończy, przede wszystkim on, Paweł podkreśla, że dla niego Chrystus jest najwyższą wartością, a powołaniem chrześcijanina jest głęboko osobista więź z Chrystusem. I ta więź z Chrystusem znajduje wyraz w konkretnych wskazówkach, w konkretnych pouczeniach, w konkretnych wezwaniach, które sprawiają, że życie chrześcijańskie staje się czytelne. To znaczy staje się wyraziste. Tak więc list świętego Pawła do Filipian ukazuje nam raz jeszcze, że fundamentem, źródłem, korzeniem naszej wiary jest Jezus Chrystus. Nie tylko jako człowiek wspaniały, godny naśladowania, godny uznania, ale również jako Syn Boży. Syn Boży odwiecznie istniejący, który uniżył się, przybrał postać sługi i przyjął śmierć krzyżową, ale Bóg go wywyższył, by na Jego imię zgięło się każde kolano. To jest sedno chrześcijańskiej wiary. Zanim zapowiem następną konferencję i zaproszę Państwa bardzo serdecznie, to tylko jeszcze kilka słów na temat bardzo pięknej pielgrzymki, którą przeżyłem pod koniec marca. Mianowicie prowadziłem pielgrzymkę żołnierzy armii Andersa, żyjących jeszcze. To są panowie, którzy mają po 90 kilka lat. To z nimi razem byli kombatanci, którzy w okresie II wojny światowej walczyli w Polsce, w partyzantce, w batalionach chłopskich, Armii Krajowej. Byli więźniowie łagrów sowieckich na Syberii. Byli również więźniowie obozów stalinowskich powojennych, więc było 30 takich osób, weteranów i kombatantów. No i do nich byli jeszcze przedstawiciele naszego rządu z panem ministrem Dziedziczakiem, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele obóz parlamentu i jeszcze grono osób. Proszę Państwa, było to niezwykle przejmujące doświadczenie, dlatego że po raz pierwszy ci weterani, którzy wyszli z Rosji Sowieckiej w 1942 roku po traktacie Sikorski-Majski, po traktacie, który pozwolił, otworzył granice Związku Sowieckiego dla Polaków, którzy znajdowali się na tych obszarach, dla części tych Polaków, oni dotarli przez Bliski Wschód do Palestyny i po raz pierwszy po 70 paru latach byli tam właśnie w Ziemi Świętej. Dwie tylko krótkie migawki Państwu powiem. Jedna taka. Jesteśmy w Nazarecie. Na kościele świętego Józefa jest tablica, która została ufundowana 20 maja 1944 roku przez dziewczęta, które służyły w pomocniczej służbie kobiet. One tam napisały na tej tablicy: zwróć ojczyźnie naszej wolność i nam wolnymi do niej wrócić pozwól. To było na 2 miesiące przed powstaniem warszawskim. Ciągle miały nadzieję na powrót do Polski i na życie w Polsce. I stoimy przed tą tablicą. W pewnym momencie wychodzi pan pułkownik Tomaszewski, człowiek dobrze po 90. I powiada: proszę Państwa, ja tutaj w tym miejscu 70 parę lat temu poznałem swoją żonę. No niech Pan opowie, jak to było. Ona mówi: przyjechaliśmy do Nazaretu, bo tutaj były dziewczyny stacjonowały w tej pomocniczej służbie kobiet. I nas od czasu do czasu pozwalano nam tu przyjechać, żebyśmy porozmawiali po polsku, prawda, nie po angielsku, czy w innym języku, z dziewczynami. I tu mówi: poznałem swoją przyszłą żonę, która wtedy miała 13 lat. Wyszła z Syberii, nie miała rodziców, bo jej zmarli. I widzieliśmy się wszystkiego 3 razy. Ten raz i jeszcze potem 2 razy. Ja poszedłem na front, na to Włoch, Monte Cassino, Ancona, Loretto i tak dalej, a ona została. I dopiero w 1947 roku ja nie miałam do czego wracać, bo pochodziliśmy z Kresów, ona nie miała do czego wracać, żeśmy się odnaleźli i w Anglii żeśmy się pobrali i do dzisiaj żyjemy. Jesteśmy z tym, że ona nie może chodzić, nie mogła tu przyjechać. I wyjął jej zdjęcie z okresu wojny, umieścił na tej tablicy i mamy to zdjęcie. Ja postaram się, myślę, że to będzie możliwe, na następnym naszym spotkaniu zamówię takie czasopismo miesięcznik, który się teraz drukuje, nazywa się Wpis. Wiara, patriotyzm, sztuka, w Krakowie wydawany. Tam jest taki duży reportaż z tego spotkania i zobaczą Państwo i tego pana pułkownika, i tę jego żonę, i opis tego miejsca. I drugie, w tym samym miejscu wychodzi pani, kobieta, też już w podeszłym wieku, i mówi, że wyszła z Syberii, dotarła do Iranu, była w Teheranie w szkole jako mała dziewczynka i następnie wzięta została do Libanu. I w Libanie była szkoła dla dziewczyn. I one miały taki zwyczaj w okresie wojny, że pisały list do anonimowego żołnierza. Żołnierze polscy byli na froncie. Chodziło o to, żeby utrzymywać więzi międzypolskie, prawda, żeby żołnierze nie wchodzili w ten żywioł obcy. I dziewczyny też, żeby miały motywację do, powiedzmy, do rozwijania siebie, to pisały listy do anonimowych żołnierzy. I ona zrobiła sobie kopię tego listu napisanego w 1943 roku jako młoda dziewczyna. I przeczytała ten list do żołnierza. Te listy były brane pocztą wojskową, rozdawane żołnierzom, na który trafił, i żołnierze odpisywali tym dziewczynom. I z tego rodziły się rozmaite znajomości, przyjaźnie, a i miłości. No i opowiada, że wysłała ten list, dostała odpowiedź, napisała jeszcze jeden i dostała odpowiedź, i w maju 1944 roku wszystko się skończyło. A maj 1944 rok to Monte Cassino. Więc też to było bardzo, bardzo poruszające. I wreszcie ostatnia sprawa. Mogą sobie Państwo wyobrazić osoby 90-paroletnie. To byli głównie mężczyźni, kilka kobiet było młodszych. Jedna była z Białorusi, ona na Białorusi była w AK. Potem ją Sowieci wywieźli na Syberię, przeszło okropny czas, jakoś na szczęście przeżyła i też tutaj razem była. Otóż, gdy zaczynaliśmy tę pielgrzymkę pierwszego dnia, to kłopot był, żeby wyjść z samolotu, żeby kawałek przejść, żeby wejść do kościoła w Jafie. Na drugi dzień już troszeczkę lepiej. A po południu całkiem dobrze. Byliśmy w Nazarecie, już można było dojść do kościoła, przejść, zgodzić i tak dalej, tak dalej. W Tyberiadzie. Na trzeci dzień jeszcze lepiej. Przyszły cmentarze, a więc cmentarz w Hajpie, cmentarz w Ramli, cmentarz w Jafie, gdzie są pochowani ich towarzysze broni, zwłaszcza w Ramla, 270 polskich grobów. I jeden z tych panów, jeden z tych weteranów zatrzymał się tak przed tym, powiedział, to jest mój kolega. Mówię, co panu przychodzi do głowy? Mówi, to mi przychodzi do głowy, że ja mogłem być tutaj jednym z nich. Oni wszyscy zginęli pod Tobrukiem, bo to była samodzielna brygada karpacka, ja do nich należałem. Więc inna droga niż na Syberii. I kolejny dzień dojechaliśmy do Jerozolimy, jeszcze bardziej się rozkręcili. A kiedy byliśmy w Jerozolimie, to ci z Państwa, którzy byli, to wiedzą, zachęceni, doszliśmy od bramy damasceńskiej do trzeciej stacji drogi krzyżowej, całą drogę krzyżową. Weszli do pustego grobu wszyscy, weszli wszyscy na Kalwarię po kamiennych schodach. I potem jeszcze doszli do bramy Jackiej. To jest jakieś 2,5 kilometra. To, co wydawało się na początku niemożliwe, potem okazało się jak cud. Natomiast na końcu, kiedy już wróciliśmy szczęśliwie do Warszawy, samolot wylądował późnym wieczorem, oni mówią, że teraz mogli go rozpocząć pielgrzymkę. W domu byli, zasiedziali. W domu pokładano herbatkę, do ściany prowadzono dziadka, prawda, itd. a tam nabrali sił, nabrali przekonania, że jeszcze bardzo wiele mogą. Bardzo to była piękna pielgrzymka. Ja, ponieważ to się drukuje, to postaram się dla Państwa te 200-250 egzemplarzy gdzieś tam na początku, na naszym spotkaniu każdemu z Państwa wręczyć. Nasze najbliższe spotkanie, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie 5 czerwca. Niestety w maju mam wszystkie poniedziałki zajęte mocno i nie mogę. Wszystkim bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I zakończymy krótką modlitwę. Pod Twoją obroną uciekamy się Święta Boże. Naszymi prośbami, i jeszcze raz bardzo dziękuję. Dobrej nocy, dobrych powrotów do domu, odpoczynku zaraz na początku maja i wszystkiego, co dobre. Pochwalony Jezus Chrystus.